Poranny gość Radia Rodzina.
Dokładnie, psycholog Aleksandra Firat, Centrum Pomocy Mentali we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Warunki pogodowe każą nam dziś zatrzymać się, a umysł podpowiada zostań w domu. Czy trudno się dziś pani wstawało na rozmowę?
Stawało nie, dojeżdżało tak.
Okej. To co było pani motorem napędowym, by dojechać do nas?
Ja myślę, że rozmowa, którą dzisiaj będziemy mogły...
prowadzić tak? Wspólnie, tak. I tak? Ta herbatka, bo pani się dopiero jeszcze nie rozgrzała, więc zaraz panią rozgrzejemy.
Tak jest. Jest mi bardzo miło tutaj być. Jest mi miło powitać naszych słuchaczy. Myślę, że temat związany z depresją jest tematem trudnym.
O tym będziemy rozmawiać. Zmęczenie, trudności z porannym wstawaniem, o czym wspomniałam już, zniechęcenie, niepokój, chandra, brak efektywności, spadek motywacji. No właśnie, to możemy takie objawy dzisiaj odczuwać. Czy takie sygnały powinny mnie już niepokoić? Czy możemy mówić o depresji? Bo ja takie dzisiaj mam, przyznaję się, pani Aleksandro.
Rozumiem. Myślę, że dużo osób... jest w stanie przypomnieć sobie, jak to jest doświadczyć takich rzeczy. Myślę, że dużo osób kiedykolwiek w życiu doświadczyła takich rzeczy jak spadek motywacji, spadek napędu, czegoś, co nas trzyma i co nas buduje. I to są rzeczy, które są bardzo dostępne ludzkiemu doświadczeniu.
Czyli spadek nastroju na jakiś czas może być naturalny, normalny.
Tak, natomiast to, co powinno nas zatrzymywać, to, co powinno nas niepokoić, to jest to, kiedy ten obniżony nastrój się utrzymuje przez jakiś czas.
Czyli jaki na przykład?
Kiedy mówimy na przykład o tygodniu, dwóch tygodniach obniżonego nastroju, kiedy widzimy takie objawy jak to, że rzeczy przestają sprawiać nam przyjemność. Takie rzeczy, które wcześniej były dla nas ucieczką, relaksem. Jeśli te rzeczy przestają sprawiać nam przyjemność, jeśli trudno nam jest czerpać radość z jakichkolwiek rzeczy, które wcześniej nam tę radość sprawiały, to może być taka lampka ostrzegawcza również.
Czyli codziennie czytałam książki, kilkadziesiąt stron, dzisiaj nie mam ochoty. Chodziłam na treningi, dzisiaj absolutnie nie. Tak?
Tak. I ja myślę, że to też trzeba rozgraniczyć, bo jak patrzymy na tę pogodę i zapala nam się taka myśl, że absolutnie dzisiaj z łóżka nie chcę wyjść, to ja myślę, że do pewnego stopnia to jest doświadczenie, które nie powinno nas tak alarmować. Natomiast jeśli za tym idą takie myśli, pojawiają się w naszej głowie, czy kłębią takie myśli dotyczące tego, że ale to w ogóle nie ma sensu, nie powinienem w ogóle wychodzić, to i tak nic nie zmieni. Takie rzeczy, takie myśli, one mogą prowadzić nas do takiego zagrzebywania się, do pogłębiania naszych trudności, tego obniżonego nastroju i to jest coś, nad czym możemy się zatrzymać, zapytać siebie, co się dzieje z nami teraz.
A dlaczego wiele osób odczuwa gorszy nastrój w styczniu? Ja wiem, że jest wytłumaczenie naukowe, bo mamy krótsze dni, chociaż patrząc przez pryzmat tego, że już styczeń od 22 nam się wyciąga ten dzień, każdego dnia jest co minutkę troszkę dłużej, więc powinniśmy się uśmiechać, że do wiosny nam pozostaje kilka kroków, czy tam kilka miesięcy.
Myślę, że zdecydowanie jest to jakaś motywacja. Myślimy sobie, że te dni już są coraz dłuższe, już zaraz będzie wiosna, ale też jednocześnie mam takie poczucie, że ludzie w nowym roku pragną tej wiosny już natychmiast.
Nie potrafimy czekać?
Nie potrafimy czekać. Te postanowienia noworoczne, które mamy zaraz po świętach, to pragnienie wysprzątania, przygotowywania się na nowe, to jest takie trochę pragnienie wiosny. To jest takie trochę pragnienie tego, żeby to słońce było z powrotem, żeby natura rozkwitała z powrotem, żebyśmy my mogli się tak poczuć. Natomiast jeszcze przed nami te dwa miesiące i to czasem nas stopuje, to czasem sprawia, że jesteśmy tylko przygnębieni, bo mieliśmy jakieś oczekiwania.
I stąd wpadamy w ten przysłowiowy dół.
Między innymi myślę też, że ten brak witaminy D w naszym słońcu to też jest jakiś czynnik.
Serotonina, melatonina, o tym najczęściej mówią naukowcy, że tego potrzebujemy w organizmie, prawda? I o to także powinniśmy zadbać w szczególny sposób w tym sezonie.
To w jaki sposób o siebie zadbać w tym sezonie, to też jest bardzo dobry kierunek. Żeby w ogóle o tym pomyśleć, żeby pomyśleć o tym, że teraz naprawdę jest inaczej i te rzeczy, które na nas działały, którymi mogliśmy się jakoś posilić, wesprzeć w miesiącach, w których pogoda jest piękna, w których po prostu zachwyt tym, co dzieje się w przyrodzie, w nas, w ludziach, kiedy teraz te miesiące są inne, kiedy teraz jest inaczej, warto poszukać innych sposobów na to, jak można o siebie zadbać.
A czy sezonowe zaburzenia nastroju są normalne?
To znaczy, czy...
Odczuwa je około 2-4% populacji, szczególnie tych młodych, 20-30 lat według badań. Czy to jest normalne, kiedy jestem bliżej 40-50 i okazuje się, że też miewam je i nie wpisuję się w tą grupę społeczną, w ten profil społeczny?
No, ale proszę pani, czy zaburzenia są normalne? Myślę, że to jest trudne pytanie, żeby...
Bo naukowcy mówią, że co czwarta osoba, czwarty Polak odczuwa dzisiaj zaburzenia, więc myślę sobie, że w jakieś normy to się już powoli wpisuje, bo chodzi o kryzysy emocjonalne, tak? Każdy z nas będzie raz w życiu, co czwarta osoba będzie przeżywała taki kryzys, konkretny kryzys związany z tragedią, ze śmiercią, wiadomo, z przypadkami losowymi, więc wydaje się to normalne, ale...
Właśnie, możemy zacząć od tego, żeby troszkę poszerzyć i zrozumieć, czym jest normalność. Ponieważ tak to prawda, że statystycznie są osoby, które będą mieć większe trudności w tym sezonie. I tak po prostu jest, i jeśli ktoś takich doświadczy, to nie jest sam. Jest dużo takich osób i też my wiemy, że tak jest i przez to możemy działać. Są psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci, którzy mogą wesprzeć. I można też po prostu dzięki temu też siebie zrozumieć, że ja tak teraz mam, dlatego że mam tendencję do tego, że cierpię na takie zaburzenie. Tak samo... cudzysłowiowo normalne, czyli powszechne, jest to, że może wystąpić epizod depresyjny, jest to, że możemy mieć takie, a nie inne trudności, że kiedyś w naszym życiu pojawi się kryzys.
Trzeci poniedziałek stycznia, wiemy, nazywamy go tak zwanym Blue Monday, bywa tematem wywiadów psychologami, dziennikarzami. Czy on ma naukowe podstawy? Co mówi nam psychologia na ten temat? Bo to już za tydzień, w sumie już za tydzień będziemy po nim, bo 19 stycznia przypada w tym roku.
Tak jest. Jeśli chodzi o Blue Monday, to był to termin, który dzisiaj już wiemy, że jest pseudonaukowy.
Ale wciąż jest używany, prawda?
Tak.
Gdzieś tam w marketingu, w dziennikarstwie nawet, jak poradzić sobie z Blue Monday, z depresją, tak, poniedziałkową, czy tam niebieskim poniedziałkiem, bo chyba teraz ta nazwa jest częściej używana.
Dokładnie tak. Takie tłumaczenie nasze polskie, Blue Monday. Ten mit został rozpowszechniony w 2005 roku przez badacza Cliffa Arnolfa. Ten badacz został, jak się później okazało, po prostu opłacony, aby przez agencje reklamowe stworzyć, odkryć ten czas, który byłby faktycznie najbardziej depresyjnym. I on wykonał takie równanie, które na nasz cudzysłowiowy chłopski rozum brzmi spójnie. Wydaje nam się, że te czynniki, które on chciał uwzględnić, one są związane z czynnikami meteorologicznymi. Czyli to, że mamy ten krótki dzień, że nie ma dużo słońca. Psychologicznymi, które mają według niego dotyczyć tego, że minęło już 19 dni od nowego roku, a my nie trzymamy się naszych postanowień. To teoretycznie miało być tym czynnikiem psychologicznym oraz ekonomicznym, który polegał na braku pieniędzy związanym z kredytami, które zostały zaciągnięte przez święta Bożego Narodzenia.
A wiemy, że tak się dzieje coraz częściej i ten styczeń to większe opłaty. Płacimy za nieruchomości, prawda? Podatek od nieruchomości. Mamy też dodatkowe opłaty za ogrzewanie, więc to wszystko się kumuluje. Tak. Więc może to powodować także spadek odporności naszej psychicznej.
Tak jest. I nasz chłopski rozum cudzysłowiowy nam podpowiada, że te wszystkie czynniki, które uwzględnił, że one mają jakiś sens. Mhm. Prawda? I ten mit, on właśnie sprawił, ja myślę, że dlatego jest tak popularny do tej pory, że on ma jakiś sens, tak nam się zdaje, jak o tym czytamy, jak tego słuchamy. Czy ta teoria jest szkodliwa? No to jest pytanie.
Mhm, czy jest szkodliwa zatem dla pani? Bo to był pomysł marketingowy dla firmy zajmującej się podróżami.
Dokładnie tak.
Dzisiaj patrzymy przecież na swoich znajomych, na portalach społecznościowych. Trochę im zazdrościmy, że przebywają w ciepłych krajach, więc myślę, że taka reklama w styczniu może pobudzać naszą wyobraźnię, by kupić jakiś bilet, pojechać, a jak się nie ma w portfelu tych zasobów, no to możemy wpadać w taki dół psychiczny.
No cóż, jeśli chodzi o media społecznościowe i to, co na nich widzimy i porównujemy się w dół, to sobie dokładamy niepotrzebnie, myślę. Mm-hmm. I zawsze tak jest, że jak będziemy patrzeć i się porównywać, widzieć trawnik bardziej zielony od strony sąsiada, cudzysłowiowo.
Pani ma zielony sweterek dzisiaj. Czyli tak pozytywnie. Jest.
Chociaż ten zielony kolor u mnie to kolor nadziei, a nie, że tak ujmę, a nie zazdrości. Mm-hmm. My możemy często tą zazdrość odczuwać, ona również wpływa na obniżony nastrój. Natomiast jeśli chodzi o samą teorię, to faktycznie ona została szybko użyta do reklamowania podróży, do reklamowania tego, że skoro przychodzi do nas nastrój depresyjny, to powinniśmy się spakować i wylecieć do ciepłego kraju i sobie pobyć w tym słońcu i w braku stresu. I tak... W taki sposób było to użyte.
Stres może wywołać także przebywanie na lotnisku, bo czasami okazuje się, że w tym sezonie większość miało problemy ze startem czy też lądowaniem. A jak przetrwać Blue Monday? Jak poradzić sobie z tym przygnębieniem? Jeśli już ulegniemy tej perswazji medialnej,
nawet
czy marketingowej.
Nawet jeśli nie ulegniemy perswazji związanej z tym mitem, nawet jeśli to do nas nie dotrze, to myślę, że jakiekolwiek taktyki, czy po prostu, czy ćwiczenia radzenia sobie ze stresem i obniżonym nastrojem, to będzie jakiś taki nasz zasób, który zawsze możemy mieć przy sobie i warto go mieć przy sobie. Warto napisać sobie listę rzeczy, którą możemy trzymać w notatkach w telefonie, w dzienniku, czy na kartce gdzieś w naszym domu, naszym mieszkaniu, aby w tych momentach takiego obniżonego nastroju faktycznie przypomnieć sobie, co możemy dla siebie zrobić, żeby poczuć się lepiej. I tutaj może to być szereg rzeczy. Niektórych ludzi będzie bardziej pocieszać to, że mogą porozmawiać z kimś bliskim. Niektórzy ludzie będą potrzebowali skupić się na potrzebach swojego ciała i gorąca kąpiel, coś co rozluźni ich mięśnie, będzie dla nich bardziej cenne. Dla niektórych osób będzie to jakaś forma rozrywki. Ja myślę, że posiadanie takiej wiedzy, tego jak my sobie możemy radzić, to jest taki zasób, który nie przyda nam się jedynie na Blue Monday, a na każdy inny poniedziałek naszego życia.
A czy Blue Monday może trywializować w jakiś sposób takie prawdziwe zaburzenie psychiczne, które jednak wymagają profesjonalnego wsparcia?
Ja myślę, że tak i nie. Z jednej strony faktycznie bardzo dużo mediów, czy nawet reklam mówi: Blue Monday, kup sobie coś dla siebie. I to jest, myślę, trywializowanie. Natomiast z drugiej strony pojawia się dyskusja w mediach o tym, czym depresja może być, czym mogą być inne zaburzenia nastroju, czym może być złe samopoczucie i jak wspierać siebie i innych, którzy przez tę depresję przechodzą, którzy w tej depresji są.
A czy ten dzień może być pozytywną okazją? Kiedy zresztą warto skonsultować się z terapeutą? Kiedy na przykład gorszy nastrój, już wiemy, jest na takim długim okresie, utrzymuje się, że warto skonsultować się z psychologiem?
Ja myślę, że jeśli ktoś trafi na taką treść, na przykład w internecie, w mediach, w prasie, i poczyta o tym, co może być jakimś takim sygnałem alarmowym, gdzie szukać pomocy. Jeśli go to zachęci do tego, żeby po tę pomoc sięgnąć, to myślę, że to jest wyjątkowo cenne. Wtedy w takim razie ten jeden post, nasza audycja, czy jakakolwiek gazeta w prasie zrobiła swoją robotę.
To od czego rozpocząć? Gdzie szukać informacji najlepiej?
Jeśli chodzi o informacje dotyczące pomocy psychologicznych, warto szukać osób z odpowiednim wykształceniem. Na ten moment nie zawsze możemy być pewni, czy gabinet terapeutyczny, do którego przychodzimy, prowadzi faktycznie terapeuta. Te zmiany dopiero w Polsce nadejdą. Tak, natomiast do tej pory warto popatrzeć na miejsca, którym możemy ufać. Jednym z takich miejsc jest na przykład Centrum Mentali, w którym ja w tym momencie pracuję i gdzie zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą się zapoznać z naszym zespołem. Oprócz tego warto patrzeć na opis, warto czytać, czy dana osoba faktycznie ukończyła studia psychologiczne, czy jest w trakcie szkoły psychoterapeutycznej, czy jest certyfikowanym psychoterapeutą. O takie rzeczy zawsze możemy również zapytać na pierwszej wizycie.
Na koniec powiedzmy, dajmy takie wskazówki słuchaczom, jak budować odporność psychiczną zimą.
Jak budować odporność psychiczną zimą? Myślę, że należy zmienić perspektywę i popatrzeć na siebie i na otaczający nasz świat z ciekawością. Nie myśleć o oczekiwaniach, które mamy wobec siebie i świata, a popatrzeć na to jak badacz. Popatrzeć z myślą, co się teraz ze mną dzieje, co się teraz dzieje ze światem, dlaczego czuję to, a nie coś innego. Dlaczego moja perspektywa może być teraz inna? I kiedy wyjdziemy z takiego punktu wyjścia, takiej ciekawości, takiego zauważenia nas samych i naszego otaczającego świata, wtedy być może będziemy gotowi na to, żeby jakieś zmiany wprowadzić, żeby coś udoskonalić i przede wszystkim, żeby zaopiekować się sobą.
Psycholog Aleksandra Fira, Centrum Pomocy Mentali we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy i tej ciekawości poszukujmy dzisiaj w tym śniegu, który dopadł nas we Wrocławiu.
Poranny gość Radia Rodzina.